Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W pierwszych dniach nowego 2017 roku i w Wigilię uroczystości Objawienia Pańskiego, zwanego także Świętem Trzech Króli, pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam, którzy już 15 rok śledzą rozważania z cyklu Duc in Altum. Niech wszystkim Wam, drodzy Państwo, towarzyszy Boże błogosławieństwo w duchowym wzrastaniu i w sprawach codziennych. Powróćmy jeszcze do charakterystyki pobożności czasów współczesnych. Wspomniałem przed tygodniem, że trwające kilkanaście wieków napięcie pomiędzy liturgią a pobożnością ludową papież Pius XII w encyklice Mediator Dei ujmuje w sposób koncyliacyjny, pojednawczy. Wyznacza więc liturgii obejmującej mszę świętą, sakramenty i liturgię godzin pierwsze i podstawowe miejsce w procesie uświęcenia chrześcijanina, ale zarazem docenia różnorodność form pobożności chrześcijańskiej, które wzmacniają wiarę, przygotowują do właściwego przeżywania liturgii, a zarazem czerpią z niej żywotne siły. To stwierdzenie można potraktować jako konkluzję tego etapu rozważań nad burzliwą historią związku liturgii i pobożności katolickiej. Zanim jednak przejdę do nas w następnych odcinkach do omawiania poszczególnych stylów pobożności i konkretnych praktyk pobożnych, chciałbym dopełnić charakterystyki pobożności XIX i początków XX wieku. Najpierw trzeba zauważyć, że formy pobożności XIX-wiecznej Europy, choć były bogate, to zarazem zróżnicowane w poszczególnych krajach, odpowiednio do uwarunkowań kulturowych i historycznych, rzecz jasna. Wszędzie dochodziło do pewnych przerysowań, a nawet dewiacji, ale nie można z tego powodu zanegować ich doniosłego znaczenia dla duchowości. Na przykład Pismo Święte w tamtym czasie nie było lekturą duchową, która cieszyła się jakimś szczególnym zainteresowaniem. Tym bardziej nie traktowano Pisma Świętego jako podstawowego źródła wiary. Natomiast większą niż do Biblii i liturgii uwagę przywiązywano do nieliturgicznych form pobożności, których odmiany ludowe w większości przyjęte zostały z poprzednich wieków i innych kultur. Tworzyły one mimo to zasadnicze ramy ówczesnej duchowości. W XIX wieku przede wszystkim zaczęto na nowo doceniać zewnętrzny kult Najświętszego Sakramentu, czego przejawem było powstawanie licznych bractw eucharystycznych, jak również zakonów, zwłaszcza żeńskich, które w swoim charyzmacie i nazwie odnosiły się do tajemnicy Eucharystii, na przykład siostry adoratorki Najświętszego Sakramentu, założone 1807, czy siostry odwieczystej adoracji, 1835. Innym przejawem ożywienia kultu eucharystycznego był dynamiczny rozwój kongresów eucharystycznych zainicjowany w 1881 roku we francuskim mieście Lille przez świecką apostołkę Emilię Tamizier. Zewnętrzny kult eucharystyczny, wzmacniany przez żarliwych kaznodziejów, którzy wzywali do częstej komunii świętej, był w zdecydowanej opozycji do ruchu jansenistycznego, który przez akcentowanie świętości i sprawiedliwości Boga, a zarazem nędzy i grzeszności człowieka odbierał chrześcijaństwu nadzieję i radość, a pozostawiał jedynie lęk i skrupuły. Wielu wybitnych kaznodziejów kierowało pobożność eucharystyczną ku dwom aspektom istotnym i aktualnym dla tamtej epoki, a mianowicie ku adoracji Najświętszego Sakramentu i zadośćuczynieniu. Owocem tego jest wielka rzesza świętych, którzy całe swoje życie uczynili nieustanną adoracją i zadośćuczynieniem. Jednym z wielu spośród nich był święty Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars, którego osobista postawa i żarliwe kazania miały właśnie jeden przedmiot, mianowicie nieustanne, pełne miłości trwanie przed Najświętszym Sakramentem. A zatem, jak zauważa jeden z historyków duchowości, cechą dominującą XIX-wiecznej duchowości eucharystycznej jest zaproszenie do adoracji, do serdecznej i ufnej rozmowy. Zaproszenie do tego, by karmić się ciałem i krwią Chrystusa i niezmordowanie pić z tej rzeki łaski. Żarliwym apostołem tak rozumianego kultu eucharystycznego był święty Piotr Julian Eymard, francuski ksiądz, którego działalność odbiła się szerokim echem po całej Europie. Inną pobożnością typową dla XIX wieku, zwłaszcza we Włoszech, był kult przenajdroższej krwi pańskiej, którego niezmordowanym apostołem był święty Kasper del Bufalo, zmarły w 1839 roku. Był to rzymski ksiądz, który całkowicie poświęcił się prowadzeniu misji ludowych, dzięki czemu mógł szerzyć ów kult. Największe jednak znaczenie dla duchowości XIX wieku miał kult Najświętszego Serca Jezusa, który we Francji napotykał na gwałtowny sprzeciw zwolenników jansenizmu. Podobnie jak w przypadku Eucharystii, pobożność ta koncentrowała się na tajemnicy Bożego Serca, znajdowała odbicie w nazwach nowo powstających zrzeszeń religijnych i bractw, a zwłaszcza zgromadzeń zakonnych. Znane jest i wciąż bardzo dynamiczne, na przykład arcybractwo Straży Honorowej, którego hasłem i celem są słowa z herbu tak zwanego zegara straży, mianowicie cześć, miłość i wynagrodzenie sercu Jezusa. Cześć, miłość i wynagrodzenie sercu Jezusa. Warto też wspomnieć o apostolstwie modlitwy założonym w 1844 roku przez Franciszka Xaverego Gotterella. Jeśli chodzi o zakony, to przykładowo w Polsce w 1894 roku powstało Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego założone przez świętego Józefa Pelczara, biskupa przemyskiego w 1894 roku. Jednak najbardziej znamiennym przejawem tej pobożności Serca Jezusowego była zainicjowana we Francji praktyka poświęcania Najświętszemu Sercu Jezusa całego kraju, poszczególnych diecezji, rodzin i osób. Swoistym zaś pomnikiem wieńczącym rozkwit kultu Serca Pana Jezusa we Francji jest dominująca do dziś nad Paryżem Bazylika Sacré-Cœur na wzgórzu Montmartre. Na marginesie warto przypomnieć jej genezę. Otóż w 1870 roku wybuchła wojna francusko-pruska i dwaj francuscy przemysłowcy złożyli przysięgę, że jeżeli po wojnie ujrzą Paryż takim samym jak przed wojną, to wybudują bazylikę ku czci Serca Jezusowego. Po zakończeniu wojny okazało się, że stolica została nietknięta. Przemysłowcy postanowili zatem wypełnić swoją obietnicę, którą z entuzjazmem przyjął ówczesny arcybiskup Paryża. Budowę rozpoczęto w 1876 roku, a ukończono w 1914. Jednak ze względu na wybuch I wojny światowej, jej poświęcenie, potocznie zwane konsekracją, odbyło się w roku 1919. Jeszcze innym przejawem pobożności serca Jezusa, oprócz obrazów, szkaplerzy, litanii oraz modlitw, było obchodzenie pierwszych piątków miesiąca, zwykle w cyklu 9 pierwszych piątków miesiąca. Rozwój tego kultu przyspieszył wyniesienie do chwały ołtarzy Marii Małgorzaty Alacoque, której objawienia legły u podstaw tego kultu. Jej beatyfikacja odbyła się w 1864 roku, a kanonizacja w 1920. Niemniej charakterystyczną dla duchowości XIX wieku była pobożność maryjna. Do jej rozkwitu, zwłaszcza we Francji, przyczyniła się seria objawień maryjnych, najpierw w 1830 roku w Paryżu w kaplicy sióstr Szarytek na Rue du Bac, które otrzymała siostra Katarzyna Labouret, potem objawienia na południu kraju w górzystym La Salette w 1846 roku, a potężnym impulsem było ogłoszenie przez błogosławionego Piusa IX dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny, co znalazło potwierdzenie 4 lata później w objawieniach w Lourdes. Chronologiczny słownik objawień maryjnych podaje, że w samym XIX wieku było ich ponad 80 w różnych krajach Europy, a także w Ameryce. I choć te liczne objawienia XIX-wieczne na ogół są mało znane i miały raczej lokalny charakter, to jednak ich oddziaływanie musiało pozostawić trwały ślad w pobożności. Jak zwykle przejawem pobożności maryjnej są zgromadzenia zakonne i bractwa, które powstały w XIX wieku, mające w swoim charyzmacie i nazwie imię Maryi bądź maryjną prawdę dogmatyczną. Wypada jeszcze wspomnieć prężnie działające apostolstwo, mające cele wychowawcze pod nazwą Sodalicje Mariańskie, prowadzone przez jezuitów. Upowszechniała się także literatura maryjna, pieśni ku czci Matki Bożej i obrazy, a zwłaszcza liczne pielgrzymki do sanktuariów maryjnych. Odżyły też bractwa różańcowe. W powszechnym użyciu wiernych były więc koronki, medaliki i szkaplerze maryjne. Na rozwój i ukierunkowanie pobożności maryjnej duży wpływ miało odnalezione w tamtym czasie, a napisane 150 lat wcześniej, maryjne dzieła świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort, których oddziaływanie sięga aż po nasze czasy, czego znamienitym przykładem jest święty Jan Paweł II. Rozpowszechnianiu się pobożności maryjnej bardzo sprzyjał romantyzm, który doceniał uczuciową wrażliwość kobiety i jej społeczną rolę. Jednak zbytnie położenie akcentu na uczuciach względem Matki Boga, a co za tym idzie, odnoszenie do niej estetycznych i moralnych atrybutów w stopniu najwyższym, nie sprzyjało teologicznemu pogłębieniu tego kultu. Niemniej jednak miał on moc nadać wierze katolickiej wewnętrznego dynamizmu i apostolskiej żarliwości, na przekór wciąż jeszcze silnym wtedy wpływom jansenizmu, który mógł pozbawić chrześcijaństwo bezcennego wymiaru przeżyciowo-uczuciowego. I na koniec dodajmy, że wraz z kultem Matki Bożej w XIX wieku rozwijała się pobożność mająca za przedmiot aniołów i świętych. W związku z tym ożywił się też kult relikwii. Jednym słowem, Wiek XIX cechuje się potężnym odrodzeniem różnych form pobożności, które choć bezpośrednio nie były raczej związane z liturgią, to jednak do niej nawiązywały i ku niej prowadziły.